Ten pierścień daje władzę i niewidzialność. Jednocześnie cały czas coś zabiera, niszczy. Zamienia się w ciężar, który niełatwo unieść. Trudno będzie wykonać zadanie, do którego została powołana drużyna pierścienia. W państwie filozofów władca pierścieni Tolkiena chyba nie muszę rozwijać, o czym mówić będziemy. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat króciutki, prawie ze sceny finałowej. Frodo w momencie, kiedy ma pierścień zniszczyć, mówi: nie, nie zniszczę pierścienia. Pierścień należy do mnie. Gdybyśmy ten pierścień, jedyny pierścień, potraktowali metaforycznie, to z czym my mamy tutaj do czynienia? Z pokusą, która osłabia wolność?
Zło, malum, to co przerażające. W zasadzie wielu myślicieli średniowiecznych ze złem się zmagało, bo skoro Bóg stworzył, ten Bóg, który jest dobrocią, stworzył świat, który jest dobry. No, święty Augustyn mówi, wszystko co Bóg stworzył jest piękne, dobre i prawdziwe.
No tu uosobieniem jest... zła jest wiadomo kto. Tak? Wielkie oko wpatrujące się w ten świat.
Ale ono ma rzeczywiście bardzo taki metafizyczny charakter, bo ono jest niesamowicie w tym swoim przerażającym istnieniu pociągające. I Frodo jest kolejną istotą, która gdzieś ociera się o to zło. To jest ten właśnie moment, w którym on musi walczyć sam ze sobą, no bo już samo przebywanie obok będzie miało charakter infekujący, no bo z drugiej strony...
No infekujący jest sam pierścień, tak?
Tak, właśnie, bo z drugiej strony mamy niezwykłą, przejmującą historię Golluma, który przecież całkowicie zatracił się. Już nawet przestał być tą istotą, którą był. Przecież był hobbitem. Natomiast gdy go poznajemy, to tak naprawdę jest jakimś przerażającym stworem, nic nie przypominającym, żyjącym całkowicie tym skarbem, jakim dla niego jest jego pierścień. Więc to zło tak fizycznie wyniszcza, to zło tak transmutuje z jednej formy do drugiej. Jest bardzo sprawcze, bardzo oddziałujące, bardzo pociągające. To chyba jest to, co najbardziej człowieka boli, czy tego, to, z czego się najbardziej boimy. Bo proszę zwrócić uwagę, my uwielbiamy opowiadać, że człowiek jest z natury dobry, albo przynajmniej neutralny, i zło chcemy widzieć gdzieś na zewnątrz. I Tolkien bardzo dobrze nam to zobrazował, prawda? Pokazał, no dobrze, wystawię to zło na zewnątrz natury istot żyjących i zobaczmy, co się stanie. I nagle się okazuje, że mamy niezwykły pociąg do zła. To jest ta inklinacja. To jest to pewne nastawienie nasze. I teraz jak przyjrzymy się, to na przykład Anselm z Canterbury zastanawiał się nad wolą ludzką, prawda? Kiedy ona jest dobra. No i zwrócił uwagę na to, że ona będzie dobra wtedy, kiedy chce tego, czego chcieć powinna. Jest taką wolą zmierzającą prosto do dobra. Natomiast może być oczywiście gdzieś właśnie taka skręcona, może zmierzać do tego, co niewłaściwe, iść na te manowce, zmierzać do zła. I zło ma w sobie ten element bardzo silny pociągania. I to jest przerażające, że nawet jak wybielimy tą naturę człowieka, to się okaże, że w polu oddziaływania zła my mu możemy ulegać, nawet możemy chcieć ulec, bo dla nas zło może być w jakimś sensie doświadczeniem ciekawym, interesującym, podniecającym, na tyle, prawda?
O, dającą moc i dającą władzę. Na przykład w przypadku Tolkiena.
Tak, tylko tak, czym jest moc? Czym jest władza? Ona jest możliwością robienia tego, czego się chce. Ona jest możliwością decydowania za innych, ale ona jest też przede wszystkim tym, co właśnie pociąga. Co jest niezwykle, niezwykle gorące.
To z jednej strony, ale z drugiej strony to gorące, o którym pani profesor mówi, ono gdzieś nas samych pozbawia wolnej woli. Patrząc na Froda, podjął decyzję, że wybierze się w tę podróż i w tę przygodę, przyjął to wyzwanie. ale w trakcie tej drogi, dość długiej i męczącej, my obserwujemy, jak to zło na niego działa, zabierając mu i wolę, i zabierając mu zdrowie.
No, ale z drugiej strony tu jest piękna historia, bo okazuje się, że zło może być pociągające, zniewalające, ale jak jesteśmy razem, bo to jest ta figura przyjaciela, który jednak Froda nie opuszcza.
Ja do tej figury przyjaciela oczywiście do sama wrócę, ale jeszcze chciałem do tego pierścienia i do władzy i niewidzialności wrócić. Bowiem w państwie, w Księdze Drugiej, Platon przytacza taką opowieść o pierścieniu Gigesa. Ten pierścień również dawał władzę i niewidzialność. I Platon pytał, czy tak chyba można by było podsumować, czy człowiek, który nie musi się liczyć z oceną innych, pozostałby sprawiedliwy. Mm. Tolkien idzie chyba trochę inaczej i mówi o tym, że ta niewidzialność, którą daje tam pierścień, niesie ze sobą też samotność potworną. Kusi i niszczy i człowieka, i tożsamość, i relacje między ludźmi, czy między stworami, które zamieszkują tę krainę opisaną przez Tolkiena.
Tu z jednej strony jest bardzo ciekawy przykład platoński mówienia o antywartościach. Ja myślę, że to jest taki ważny moment, bo generalnie Platon jednak mówi o wartościach, prawda? Jest piękno, dobro, prawda, eksponowana i najważniejsze.
Ale ten eksperyment myślowy jest interesujący z tym pierścieniem niewidzialności Gigesa, tak?
Tak.
Należałoby się zastanowić, czy gdybyśmy wiedzieli, że nie poniesiemy żadnej odpowiedzialności, bylibyśmy niewidzialni,
tak, więc
to czy byśmy czegoś nie skubnęli w banku, albo w przypadku tego pierścienia Gigesa, tej opowieści w państwie, w Księdze Drugiej, tam była mowa o żonie podebranej,
tak, tam już
królowi,
jest,
tak, tam jest, tam nie już wiem, jest, czy mocniej, czy nie mocniej. W każdym razie ten moment jakby dowodu na to, że kłopot ze sprawiedliwością funkcjonuje trochę.
No tam jest piękny przykład, jak działają antywartości, no bo rzeczywiście to ta skala jakby zbrodni, które mogą zostać dokonane, czyli w zasadzie uwiedzenie cudzej żony, prawda, czy w ogóle wykorzystanie ludzi, to zawłaszczenie i kradzież, używając, myślę, właściwych tu pojęć, jest dosyć jednoznacznie, dosadnie pokazane, więc filozoficznie jest to interesujące, że Platon właśnie sięga po takie przykłady i tak zło rozważa. Natomiast z drugiej strony Platon dał nam taką wizję człowieka jako istoty w toku, czyli zarówno dusza łącząc się z ciałem, jak i dusza wędrując w świecie idei bez ciała, nieustannie ma się rozwijać. I ten eksperyment, który nam Platon proponuje, jest tutaj bardzo ciekawy, bo to jest to pytanie, no dobrze, czy ciało, to, że jesteśmy tak jednoznacznie na przykład zdefiniowani i wystawieni na ogląd drugiego, to już jest wszystko. Czy moralność rzeczywiście wymaga od nas tej jasności, jawności działania? Albo inaczej możemy ten eksperyment poprowadzić i zadać pytanie, a jeżeli nikogo by nie było, czyli jestem widzialna, ale dookoła nikogo nie ma, to czy mogę dalej działać etycznie, czy mogę już etykę odpuścić, bo ona nie ma żadnych znaczeń? No i domyślamy się, patrząc na platońską filozofię, że nie, że jednak człowiek jako istota cały czas rozwijająca się etycznie musi cały czas zmagać się ze swoją świadomością, więc to, że zaczynamy być w pewnym momencie niewidoczni, nie zwalnia nas z etyki. Natomiast no niestety Platon tutaj też wykazał się takim dużym realizmem, bo on zdawał sobie sprawę z tego, że bardzo trudno nam osiągnąć takie czysto etyczne działanie, że my jednak dużo robimy ze względu na to, że inny patrzy, dla poklasku, że ta cielesność ubrała nas w tą widoczność, która jest niebezpieczna. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo jak pan redaktor zaczął mówić właśnie o tej drugiej księdze, to ja sobie pomyślałam, że Tolkien był niesamowity. On przecież bazował tak bardzo i na filozofii, na językoznawstwie, na mitach. Przecież ten świat, które on wygenerował. No,
przeczytał państwo Platona, umówmy się, Tolkien.
I nie tylko państwo, prawda? Tak. Był takim uważnym szperaczem, czytelnikiem. I świat, który wygenerował z jednej strony jest światem niesamowitej fantazji, ale z drugiej strony jest nam bardzo dobrze znany. Tam się dużo dzieje takich i wydarzeń, ale też jest dużo aspektów nawet z ontologii, struktury tego świata, którym przepojona jest historia kultury europejskiej.
Przykłady bardzo serdecznie proszę.
No to popatrzmy na stosunek właśnie do ciała. To, że ubierając ten pierścień, człowiek znika. Czy ta istota, która znika. Czy popatrzmy na to, czym jest relacja. Tutaj od tej relacji przyjacielskiej widzę, że pan redaktor uciekł.
Nie, bo ja chciałem drugiej części do tej relacji przyjacielskiej.
No to będzie inny, późniejszy przykład. To podejście też do języka. Prawda, który na przykład w pewnym sensie jest źródłem istotowego ujmowania bytu. To są takie wątki, moim zdaniem, platońskie, które znajdziemy właśnie u Tolkiena.
Do Tolkiena i do Władcy Pierścieni w Państwie Filozofów wracamy za moment. W Państwie Filozofów Władca Pierścieni. Do tej relacji, do tej przyjaźni, choć ona mi trochę tak pachnie jakąś służalczością. Myślę o Samie i o Frodzie.
Nie. Jak
no, ogrodnik to? I pan.
O.
Nie
zgadza się. Panie redaktorze. Nie.
No, tak trochę to czytałem. Że,
nie, mnie się wydaje, że to jest, ja tu tropię inny problem, bo tam jest dużo poświęcenia czułości, nie służalczości, tylko czułości, takiej chęci w imię przyjaźni zdjęcia ciężaru z przyjaciela, tego współniesienia, współodczuwania. W figurze Sama ja tu raczej widzę Schellera. Scheller, gdy analizował właśnie nasze emocje. Zwrócił uwagę na to, że współodczuwanie jest jednym z ważniejszych aspektów naszej relacji. Bo czasami jest tak, że ktoś doświadcza stanów, których ja nie znam. To może być właśnie ten ciężar i ta rozpacz Froda, która nie jest dana Samowi, prawda? I tutaj Scheller na przykład mówi, no ja mogę obserwować, jak ktoś cierpi po stracie, załóżmy najbliższej osoby, i ja nie rozumiem tego, ja nie doświadczam tego, ale potrafię na tyle wczuć się emocjonalnie w tą rozpacz, że będę współodczuwać. I to współodczuwanie jest w tym sensie fundamentalne, że ta druga osoba nie jest już tak odizolowana w swoim cierpieniu, nie jest już tak osamotniona. Cały problem Froda to jest problem właśnie tego zamknięcia z jednej strony w rodzącym się pożądaniu pierścienia, ale z drugiej strony w coraz większym cierpieniu, jakie wiąże się z niesieniem tego pierścienia, bo to zło boli, bo to zło go coraz bardziej obarcza. I sam jest tutaj tym, który no może nie tyle zdejmuje ten ciężar, co jednak samą swoją obecnością i to próbą bycia razem, współodczuwania, jednak też będzie tym, który współniesie. Szalenie ważne. Gollumowi zabrakło właśnie takiej osoby, bo przecież Gollum, gdy zdobywa ten pierścień, zamyka się tylko na posiadaniu i daje się pochłonąć samotności posiadacza. Stąd potem ta cała transformacja, to okrucieństwo, w którym się w nim będzie rozbijało, i to zaślepienie, gdzie on zrobi wszystko, żeby jednak mieć ten przedmiot.
To ciekawy jest ten wątek, jak to zło fizycznie zmienia tę postać, jak zmienia Golluma, który w pewnym momencie, kiedy doświadcza trochę dobra Frodo, zaczyna mieć wątpliwości. Trochę to schizofreniczne jest, bo mu się przypomina Smigol, czyli on z młodości, jeszcze przed tym czasem, kiedy pierścienia nie posiadał, i toczy się w nim jakaś wewnętrzna walka. Zło jednak w tym wypadku zwycięża.
Bo nie ma Sama. Nie ma tego, który razem z nim współodczuwa.
Czy możemy Sama potraktować jako archetyp cnót takich arystotelesowskich? Prostota,
przyjaźń,
wierność, odwaga,
Przyjaźń. To jest piękna cnota. Jak najbardziej. I tu to są cnoty przecież arystokratyczne, bo jak się wczytamy, to Arystoteles daje nam taką listę cnót arystokratycznych. Natomiast co jest najważniejsze, bo to dobry trop, wydaje mi się. Przyjaźń, ale tak samo odwaga, te wszystkie cnoty Arystotelesa, jak to cnoty, są tym, co ma być wybrane. To jest ten złoty środek pomiędzy nadmiarem i niedostatkiem, ale Arystoteles zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę gdzie leży środek, to już człowiek, podejmując rozumną decyzję, musi zadecydować, musi wybrać. Czyli może być tak, że w pewnym momencie my przesuniemy nasze działania w kierunku na przykład nadmiaru albo niedostatku, bo takie są wymagania okoliczności.
Czyli nie jest to jakoś zapisana reguła,
tak,
która nie należy matematyczne. Się trzymać.
Tak? Tak, to nie jest matematyczne do wyliczenia. I to widać po Samie, jak on w pewnym momencie wbrew wręcz Frodo idzie za nim. Wbrew temu, co mówi Frodo. Wręcz staje się takim trochę toksykiem, prawda, który przypina się do tego Frodo. Ale to jest bardzo arystotelesowskie, bo czasami jest tak, że ten nadmiar tutaj chęci pomocy, takiej wręcz jakiejś nadopiekuńczości, może się okazać właściwym, jedynym, tym, co jest istotą przyjaźni. A czasami trzeba odpuścić. I to jest choćby Gandalf, który znika, który pozwala, by pewne rzeczy działy się poza nim. No bo wie, że choćby czy krasnoludy, czy właśnie hobity poradzą sobie lepiej, jeżeli będą czuły, że muszą działać w osamotnieniu. Złoty środek jest figlarny i jeździ pomiędzy nadmiarem a niedostatkiem.
Sam mówi w pewnym momencie, jeśli ty nie możesz, to ja poniosę ciebie i pierścień razem. To jest przed tym momentem, kiedy Frodo został złamany w tym miejscu, gdzie miał zniszczyć pierścień, bo został złamany, bo tego pierścienia nie chciał zniszczyć. Tu mamy porozumienie. I wychodzi na to, że sam jest tym jedynym, który się obronił.
Bo może tak jest, że jak patrzymy na to wielkie zło, to malum, prawda, to oko, ten pierścień, to szukamy tych wielkich bohaterów, którzy od początku do końca będą heroiczni. Tymczasem tymi wielkimi bohaterami mogą się okazać ci, o których historia milczy. To Frodo potem będzie wielkim bohaterem, który zresztą odpłynie z elfami do ich krainy, a sam jest takim zwyczajnym człowiekiem, który wróci do swojej Rusi.
I na tym polega jego wielkość etyczna, tak mocno nazywając tę historię?
To jest dla mnie takie bardzo buddyjskie, prawda? To jest ten moment, kiedy osiąga człowiek ten stan Buddy, tego oświecenia. I co robi? Nie upaja się, nie zostaje wielkim bohaterem, wielkim mistykiem, mędrcem, tylko wraca spokojnie do swojego życia i dalej będzie sprzątał dom, pielęgnował ogródek, czy razem z Ruzią sam usiądzie i zje śniadanie.
Władca Pierścieni to opowieść o władzy, między innymi oczywiście, bo tych wątków tam jest sporo. Cały świat właściwie. I to nie tylko Śródziemie, ale także nasz. Władza deprawuje. To Tolkien chce nam powiedzieć. Władza absolutna deprawuje absolutnie?
Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zastanowić się rzeczywiście, o czym my tu mówimy, bo z jednej strony Tolkien, gdy pisał swoją książkę, to pisał ją tak naprawdę, gdy w Europie szalała wojna. Więc mamy absolutystyczne rządy, mamy tą pełną deprawację, mamy szaleństwo zabijania się wzajemnego. Ale z drugiej strony, jeżeli odniesiemy to do władzy w ogóle, to w czasach pokoju pytanie, czy my potrzebujemy władzy. I tak przyglądając się, no mamy te rządy królów. Zresztą w świecie Tolkiena jest i powrót króla, prawda, tego władcy, który będzie władał. Więc znowuż, prawda, w ręce ludzi trafia władza. No mamy też królewskich elfów. No tam jest dużo władania. To pojawia się pytanie, czy za każdym razem nie stajemy wobec jakiegoś jakiegoś niebezpieczeństwa, jakiegoś napięcia. Czy nie ma tutaj ukrytego przekazu Tolkiena, że potrzebujemy nie władania, ale tak naprawdę służenia? I czy zamiast władców nie potrzebujemy polityków będących w służbie?
Ale taki jest Aragorn trochę, który jest tym wracającym królem.
Taki jest. I on idzie tak naprawdę z pozycji niewładcy, bo gdy on wraca na tron, to droga jego jest drogą bardzo taką, powiedziałabym, demokratyczną, gdzie on jest razem z ludźmi, on walczy z innymi istotami. On oczywiście od początku jest kimś więcej.
Tak, ale wielokrotnie powtarza, że on tej władzy nie chce.
No właśnie. I to, co on robi, też jest takim duchem poświęcenia się, bo w finałowym starciu on tak naprawdę ten atak ściąga na siebie, żeby Frodo mógł dojść do góry, gdzie ma zniszczyć ten pierścień, prawda? Więc tu mamy ten ważny aspekt poświęcenia się, zrobienia czegoś dla drugiego. Więc ewidentnie mamy władzę jako coś, co prowadzi do deprawacji, co jest złe, przeciwstawione temu, co jest współpracą, współdziałaniem, czy poświęceniem, czy samopoświęceniem. I tych figur, wydaje mi się, znajdziemy bardzo, bardzo dużo. I one są na różnych poziomach, nie tylko zarządzania, prawda? Bo tutaj Gandalf jest taką figurą, która cały czas odmawia tego władania. On jest tym magiem, który może już bardzo dużo. Ma ten, powiedziałabym, bardzo wysoki status, ale...
Ale mówimy na etapie szarości, czy na etapie białości, że tak powiem, czyli po przemianie, po wpadnięciu w otchłań i powrocie.
Szarość w jakimś sensie do bieli prowadzi, prawda? To jest ten poziom wyżej. Natomiast to, że on, żeby stać się tym białym, czyli idzie ten poziom wyżej...
Musi upaść.
Tak, w zasadzie musi umrzeć, bo to nie wprost, ale tak wygląda. Czyli mamy tu jeszcze dodatkowe jakieś cierpienie i te perturbacje, to on cały czas jest kimś, kto raczej się opiekuje, czy wskazuje drogę, czy czeka, aż będzie odpowiedź.
Czeka, aż będzie odpowiedź, ale władcą nie jest i też nie chce być jak Aragorn. To nie jego przeznaczenie, bo to przeznaczenie jest tutaj też u Tolkiena dość istotne. Każdy jest do czegoś przeznaczony.
I Gandalf na pewno nie jest przeznaczony do rządzenia, tylko on jest raczej takim nauczycielem, takim mistrzem, który tą drogę odsłania, który pokazuje możliwości. No i to, że on się staje tym białym, takim wręcz, prawda, świetlistym, to też w symbolice bardzo ciekawie gra.
Każda z tych postaci w momencie, kiedy pojawia się albo wie o tym, że pierścień jest gdzieś w pobliżu, staje przed takim bardzo poważnym dylematem. I Gandalf jest człowiekiem, który odmawia przejęcia pierścienia, wiedząc, z czym to się może łączyć. Królowa elfów także rezygnuje z tego pierścienia. Każdy z nich przeżywa jakąś tam walkę. Mm. Nawet sam ma taki moment, kiedy troszeczkę się waha, czy temu Frodowi ten pierścień oddać.
Ja myślę, że tu trzeba było popatrzeć na strukturę świata raz jeszcze. Bo w tym świecie Tolkiena, wydaje mi się, mamy taką strukturę w duchu Empedoklesa. Czyli, prawda, świat jest jednością pierwotnie, gdzie wszystkie elementy są ze sobą zmieszane, są stałe. Empedokles pokazuje, że coś nie może się wziąć z niczego, czyli mamy odwieczne elementy. I wyłanianie się świata to jest najpierw zburzenie porządku, zło, nienawiść, to rozerwanie tych elementów jest tutaj kluczowe. I potem cała ta struktura rzeczywistości wedle Empedoklesa to jest ta praca pomiędzy tym, co byśmy powiedzieli, pozytywne i negatywne, pomiędzy właśnie tą nienawiścią a miłością, czyli pomiędzy czymś, co jest złe, a czymś, co jest dobre. I teraz, gdy przyjrzymy się rzeczywistości tolkienowskiej, to mamy taką nieustającą pracę, gdzie mamy różne ery, one będą pękały, będą się przemieszczały, będą pojawiały się następne epoki. No ewidentnie, prawda, potem wszystko będzie należało już do ludzi po wygranej bitwie i jakby oddaleniu tego zła metafizycznego, więc cały czas wytwarza się coś. Ta struktura świata jest w nieustannym ruchu, no bo te dwa żywioły, te dwie emocje, dobro, zło, miłość, nienawiść cały czas pracują i stąd posiadanie pierścienia nie jest czymś neutralnym, bo to jest za każdym razem branie do ręki czegoś, co destruuje i wszyscy tego doświadczają, jakiejkolwiek by nie byli natury. No bo królowa elfów reprezentuje tutaj to, co czyste, to, co jest takim dobrem, no nie chcę powiedzieć, że dobrem samym w sobie, ale jest po stronie tej jasności, ale nawet ona, tak jak właśnie to pokazywał Empedokles, w momencie, kiedy dotknie tego zła, to tam następuje to pęknięcie, to wrzenie, bo zło nie jest neutralne. Jest właśnie tą siłą oddziaływania, która będzie prowadziła do następnych etapów. Stąd już te świadome istoty otrzymają się od tego pierścienia jak najdalej. Ten dystans jest tutaj zamierzony. To jest taka świadomość tego, czym jest tak naprawdę świat i jego struktura, i jak bardzo to, co złe, może być równocześnie sprawcze, nawet wobec dobra.
Do władcy pierścieni w państwie filozofów wracamy za kilka chwil. Jeden, by wszystkimi rządzić, jeden, by wszystkie odnaleźć, jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie. Ta opowieść Władca Pierścieni to nie tylko jest historia dobra i zła i tej toczącej się, nieustającej walki między tymi dwoma siłami, bo to jest też bardzo ciekawa historia, refleksja nad lojalnością, nad przyjaźnią właśnie, nad pewnym działaniem w grupie, a nie indywidualnie.
To jest też refleksja nad systemami społecznymi.
Bo czym jest prawdziwy heroizm?
No i tu wracamy, kto jest bohaterem, prawdziwym bohaterem. Czy Frodo, czy Sam, czy może właśnie ci, którzy walczyli, żeby ci mogli realizować swoją misję.
Złośliwi powiedzieliby, że orły, które rozwiązują te sprawy natychmiast. Jak tylko się pojawią, to i ratują Gandalfa, i ratują Frodo, i ratują Sama. No, czemu się nie pojawiły wcześniej? To dlaczego one nie poleciały z tym pierścieniem i nie zaniosły tam, gdzie...
Bo to jest też o drodze. To jest bardzo ważne. Orły są takim wsparciem niezwykłym, ale one by nie działały, gdyby nie było drogi. Ten motyw drogi tutaj jest też i istotny, i metafizyczny, bo trzeba było przejść te wszystkie piekielne ścieżki, te wszystkie pułapki, te wszystkie dwuznaczne sytuacje, żeby móc zniszczyć pierścień. A zło nie daje się pokonać w takim jednorazowym akcie, zwłaszcza jeżeli jest tak silne i tak mocno zainfekowało świat. Mordor jest z jednej strony takim klasycznym przykładem szpetoty zła. To jest wręcz takie augustiańskie, prawda, że co jest złe, jest brzydkie, jest w jakimś sensie aż nieprawdziwe, ale bardzo silne, bardzo tutaj jest sprawcze. Więc by pokonać taki ładunek jakiejś nieprawości, to nie wystarczy jednorazowy akt jakiegoś pojedynku, prawda, czy walki, sporu, ale to musi być cała droga. Droga, która jest tutaj takim trochę oczyszczeniem. Droga, która jest tutaj takim samopoznaniem, samosprawdzeniem się. To jest to doświadczenie właśnie przyjaźni, współpracy, budowania relacji, myślenia raz jeszcze w ogóle o świecie, bo w zasadzie i Frodo, i jego towarzysze, zmierzając do swojego celu, czyli do góry, gdzie mają zniszczyć ten ten pierścień. Oni nieustannie muszą jakby przepracowywać swoje rozumienie świata, ale też samych siebie. Więc ta droga ma tutaj taki mocny, egzystencjalny charakter. Jest chyba najważniejsza w tej rzeczywistości.
A można by było powiedzieć, że Tolkien krytykuje indywidualizm w takim razie?
Czy krytykuje indywidualizm, to może bym aż tak się nie...
Bo to sporo tutaj działań grupowych tak naprawdę.
Tak. Na pewno indywidualizm dla niego chyba nie jest czymś złym. Tu już mnie pan redaktor naprowadził na interpretację, ale z drugiej strony myślę, że ta wspólnota, to współdziałanie, to szelerowskie współodczuwanie i współbycie chyba jest najważniejsze. Więc droga, może to nieprecyzyjne stwierdzenie, że ma ten egzystencjalny charakter, ale ona dzięki temu, że oni idą razem, pozwala każdemu z osobna jakby dojrzeć też, stać się sobą, zrozumieć siebie. Więc to jest opowieść też o drodze. Ale nie tylko, bo naprawdę ten świat tolkienowski jest niezwykły. Popatrzmy choćby na języki, które są tam wykreowane. Przecież Tolkien fascynował się językami, był językoznawcą, uwielbiał, prawda, analizować i badać różne języki i stworzył. Przecież mamy język elfów. To bogactwo tutaj też wykreowanych istot. Ileż tam mamy różnych stworów, które na różne sposoby się poruszają, zachowują, mają różne stany świadomości. To jest niezwykła struktura. W związku z tym tą książkę, te tomy można by było czytać do końca świata i jeden dzień dłużej.
I za każdym razem znajdować sobie coś zupełnie innego. Świat Tolkiena tętni jakąś nostalgią, bo jakby obserwujemy świat, który się nieustannie zmienia. Nadchodzi era człowieka. Mm-hmm. Elfy odchodzą. Shire się zmienia, czyli kraina hobbitów również trochę.
No i mamy
bohaterowie
też
odchodzą.
Tak.
Więc można by też było potraktować tę opowieść Tolkiena jako opowieść o przemijaniu, zmianie, opowieść o czasie.
Ją chyba najboleśniej widać w historii miłości elficy i człowieka. No bo to jest ta piękna, niezwykła Arwena i król. I to jest...
To tam jest bardzo ważna decyzja do podjęcia.
No właśnie. I to jest miłość, która jest od razu naznaczona cierpieniem, samotnością, śmiercią. No bo dla Arweny jako elficy to oznacza jedno, gdy zostanie z ukochanym, to po pierwsze go przeżyje, ale po drugie sama umrze, prawda? Czyli tutaj miłość jest od razu związana ze śmiercią, z takim pogodzeniem się ze śmiercią, więc tej nostalgii tam jest bardzo dużo.
Jest nostalgia, ale nie ma rozpaczy.
Rozpacz jest czymś ostatecznym. Rozpacz jest czymś, czym nie można sobie poradzić. To jest ta figura Sorena Kierkegaarda, gdzie on pisząc o rozpaczy właśnie pokazywał, że z rozpaczą my już zawsze zostaniemy i rozpacz w jakiś sensie zawsze to nas złamie. Natomiast nostalgia, smutek to są inne emocje i one mogą bardziej uwrażliwiać, natomiast nie niszczą tak, nie wypalają piętna i wiążą się z trudnymi decyzjami. To jest właśnie choćby ta decyzja o kochaniu dalej i pozostaniu z ukochanym, chociaż sama Arwena przez to skazuje się na śmierć. Natomiast nie jest to rzeczywiście niszczące. To nie jest fundamentalnie dla niej łamiące jej świadomość, jej tożsamość. To jest raczej...
Wie na co się decyduje.
I to jest też taki rodzaj pokazu.
Wyobraża sobie, że ale to elficza jest, to musi wiedzieć.
No, tak. No, to jest też pogodzenie się. I myślę, że to jest tutaj najważniejsze. To też jest taki jeden z ważniejszych wątków w ogóle tej książki. No bo w pewnym momencie Frodo też musi się pogodzić, jakie jest jego przeznaczenie. Arwena musi się pogodzić, że jej miłość wiąże się z jej śmiertelnością, ale też z latami samotności po śmierci ukochanego. Więc tu mamy taki motyw, w którym właśnie to, co się wydarza, to, co płynie, jakoś jest przyjęte, przetrawione. No i pogodzenie chyba jest tutaj najważniejsze. To jest też ten gest, w którym jednak przyjęcie korony królewskiej jest takim pogodzeniem z tym losem, jaki został dany.
To filozoficznie, jak się godzić z przemijaniem?
Płynąć z czasem.
W tym tkwi dojrzałość?
Czy to jest dojrzałość? Nie wiem, ale w tym tkwi pewnie jakaś mądrość, w której zaczynamy uświadamiać sobie na ten taki stoicki sposób, jak to u Marka Aureliusza było, to ta apateia stoicka, że no, są pewne procesy, z którymi nic się nie da zrobić. Więc możemy się szarpać, możemy udawać, że to nie nadejdzie, że świat do tego nie zmierza. Ale i tak, prawda, starość czeka na nas, tak jak śmierć.
To tak na koniec, pani profesor, czy Władca Pierścieni to jest opowieść o końcu czy o początku nowej ery?
No, biorąc pod uwagę to, że cały czas szarpią nami miłość i nienawiść, to początek
dobro i zło,
jest...
Czy nie? Tak, dobro i zło też.
Tak, w związku z tym no, to jest... Początek jest końcem. Coś się zaczyna po to, żeby się skończyć, a coś się kończy po to, żeby zaczęło się coś nowego. I tak się to dzieje w tym kosmicznym tańcu żywiołów, o których pisał Empedokles i o których tak ładnie pisał też Tolkien.
Martina Heideggera mi tutaj trochę brakuje, pani profesor.
Oj, znowuż bycie ku śmierci.
Z tym swoim uświadomieniem sobie, że człowiek żyje naprawdę, kiedy uświadomi sobie, że przemija.
Możemy i tak, ale jakoś bardziej mi do tego pasują starożytni myśliciele. A mam wrażenie, że bardziej klasycznym umysłem był Tolkien i to widać w jego powieściach, zresztą nie tylko tej. Natomiast Heidegger to jest większe rozedrganie, większe zbuntowanie, a poza tym ten środkowy Heidegger jest bardzo egzystencjalny, a tu ta egzystencja widoczna jest w drodze, którą muszą pokonać każdy na swój sposób, każdy w zasadzie razem, ale każdy sam, bohaterowie. Ale ważniejsze jest to, co się dzieje w tym jakby zrozumieniu własnego losu, podążaniu za nim i w realizowaniu odpowiedzialności, czy w realizowaniu takiego zadania, jakie zostaje postawione tak naprawdę przed każdym z bohaterów tolkienowskich.
Ani słowa nie powiedzieliśmy na przykład o Legolasie, ani nie powiedzieliśmy nic o krasnoludzie Gimlim, nic nie powiedzieliśmy o Boromirze.
Czy zapowiadamy ciąg dalszy?
Nie wiem, bo może państwo chcieliby posłuchać dalszej części opowieści o Władcy Pierścieni. Dziś już kończymy. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, dziękujemy.
Dziękuję.